Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Moim gościem dzisiaj jest Dariusz Rosati, europoseł PO w Parlamencie Europejskim, przedstawiciel frakcji Europejskiej Partii Ludowej. Witam.
Dzień dobry Państwu, witam Panią i witam Państwa.
To, czego byliśmy świadkami podczas głosowania nad reelekcją Tuska, to początek dyplomatycznej izolacji Polski i wypchnięcie naszego kraju na peryferię Europy. Czy to może zbyt emocjonalne podejście?
Nie, no takie są fakty niestety. Zresztą ten scenariusz realizował się od kilku miesięcy już. Polska w sposób pełni świadomy pod kierownictwem rządu PiS ustawiała się jakby z boku i z dystansem do Europy. Pamiętamy wszyscy przecież jednak procedury na temat ochrony praworządności, która jest prowadzona przez Komisję Europejską przeciwko rządowi Prawa i Sprawiedliwości o naruszenie konstytucji, naruszenie przepisów prawa. W tym konflikcie rząd oskarża Komisję o wtrącanie się w polskie sprawy, nie zdając sobie sprawy prawdopodobnie z tego, że przestrzeganie praworządności jest obowiązkiem państw członkowskich, w tym Polski. Jeżeli chce się być w Unii Europejskiej, trzeba przestrzegać prawa. To natomiast, do czego doszło przy okazji wyborów przewodniczącego Rady Europejskiej, jest, no można powiedzieć, czymś pogranicza potężnej gafy dyplomatycznej i kabaretu, dlatego że zgłoszenie kandydatury egzotycznej pana Saryusza Wolskiego, który nie miał absolutnie żadnych szans, żeby być wybranym, miał właściwie tylko jeden efekt, taki, że pojawiło się ryzyko, że niektóre państwa kierowane na przykład przez rządy socjalistyczne mogą zechcieć zgłosić trzeciego kandydata, mówiąc: Polacy się kłócą, to może lepiej...
A to może właśnie o to chodziło?
Być może chodziło o to Jarosławowi Kaczyńskiemu, ale zwracam uwagę, że to było działanie. Jeżeli o to chodziło, to było ewidentne działanie sprzeczne z interesem Polski, dlatego że dla Polski ważne jest, żeby przewodniczącym Rady był Polak i była taka oczywiście szansa i na szczęście Polak został wybrany. Natomiast działanie, które miało storpedować kandydaturę Donalda Tuska, działanie dyktowane zresztą emocjami osobistymi, prawda, niechęcią czy wręcz nienawiścią osobistą Jarosława Kaczyńskiego, jest działaniem sprzecznym z polską racją stanu.
Trzeba jednak przyznać, że prezesowi PiS udało się to, co właściwie niemożliwe, zjednoczenie 27 akurat w tej sprawie. Może faktycznie obóz rządzący naszym krajem nadał w ten sposób nową jakość relacjom z Brukselą.
No jest to nowa jakość, ale...
Czy lepsza, czy gorsza?
Ale właśnie, ale jest to katastrofa dyplomatyczna i polityczna Polski. Polska w swojej historii bywała już osamotniona i to się bardzo źle kończyło. Jarosław Kaczyński pamięta historię i 39 rok. W tej chwili główną wytyczną polskiej polityki zagranicznej jest dążenie do tego, żeby nigdy nie być osamotnionym. W tej chwili Polska w Europie nagle okazała się w pełnej izolacji. Więc jeśli to jest sukces, którego Jarosław Kaczyński gratulował pani premier Szydło na lotnisku w Warszawie, to muszę powiedzieć, że kierownictwo PiS po prostu utraciło kontakt z rzeczywistością. To nie jest sukces, to jest katastrofa dyplomatyczna Polski i trzeba to bardzo wyraźnie powiedzieć. Niebezpieczna dla nas wszystkich, dla Polaków, dla przyszłości Polski, dla przyszłości wszystkich naszych polskich rodzin.
A może jednak w tym szaleństwie jest metoda i rzeczywiście Polska w taki sposób buduje swoją pozycję w nowej unijnej rzeczywistości?
No ale jakaż to pozycja? Przecież politykę zagraniczną mierzy się skutecznością, prawda? Nie tym, ile razy się człowiek czy polityk sprzeciwi komuś innemu, bo zdaje się tak jest kryterium skuteczności według PiS, ale dla mnie jest kryterium skuteczności w polityce zagranicznej to jest realizowanie polskich interesów. Zresztą PiS o tym często mówił. Chcę, żebyśmy mieli więcej pieniędzy, chciałbym, żebyśmy mieli dobre stosunki i załatwiali ważne sprawy dla nas, takie jak choćby w polityce energetycznej, w polityce wschodniej, prawda, czy w polityce klimatycznej. To są wszystko ważne sprawy dla Polski. Natomiast PiS wyraźnie utracił już wszystkich sojuszników. W pojedynkę w Unii Europejskiej niczego się nie załatwi. Nawet Niemcy, największy kraj, nie są w stanie załatwić niczego w pojedynkę. Muszą budować koalicję. Nasz rząd wykazał, że po prostu nie jest w stanie zbudować żadnej koalicji z żadnym państwem członkowskim. Takiego przypadku, zwracam uwagę, nie było w historii Unii Europejskiej, żeby jedno państwo zostało na aucie kompletnie.
Ale zostaliśmy zapamiętani. Może o to chodziło?
Nie, no nie jest tak, że o Polsce się nie pamięta, bo rząd PiS daje cały szereg powodów do tego, żeby pamiętać, prawda? Tak jak już wspominałem, ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, ustawa o mediach, przejęcie prokuratury polityczne, przejęcie spółek Skarbu Państwa. Wszyscy to w Europie doskonale widzą. Więc jeśli chcemy być zapamiętani jako taki osiedlowy chuligan, który po prostu narusza prawo i przeszkadza wszystkim, to nie jest to sposób na budowanie dobrych relacji. Ja myślę, że to jest polityka z gruntu błędna.
Biorąc pod uwagę komentarze polskiej opozycji, ile jest emocji w powtarzanej wciąż tezie, że jesteśmy właśnie świadkami niszczenia tego, co udało nam się osiągnąć w ciągu ostatnich dwóch dekad?
No ja myślę, że nie ma tutaj specjalnie emocji, chociaż w niektórych wypowiedziach może się to jest po prostu chłodna analiza faktów, prawda? Ja widzę zagrożenia największe w trzech obszarach. O polityce zagranicznej europejskiej już mówiłem. Polska z kraju, który miał bardzo dobre stosunki z największymi państwami i był w stanie załatwiać wiele rzeczy. Przypomnę tylko, że załatwiliśmy największy w historii budżet dla Polski, że ulokowaliśmy Polaka na stanowisku Rady, szefa Rady Europejskiej, a wcześniej jeszcze premiera Buzka na stanowisku szefa Parlamentu Europejskiego. To była Polska, która się liczyła, z którą się wszyscy liczylibyśmy, krajem sukcesu. W tej chwili to wszystko legło w gruzach, muszę powiedzieć, na skutek tej obłąkańczej polityki zagranicznej PiS, która za swój cel, widzę, stawia obrażanie naszych partnerów i po prostu prowadzenie nas w kierunku samoizolacji.
A pan pewnie z tymi partnerami rozmawia i słyszy pan takie głosy faktycznie? Czy może my faktycznie zbyt emocjonalnie do tego podchodzimy?
Nie, takie są opinie. To znaczy jeszcze rok temu nasi partnerzy byli zdziwieni. Pytali, jak to się stało, że PiS wygrał wybory. Przecież wy prowadziliście dobrą politykę. Kraj się rozwijał najszybciej w Europie. Dostawaliście bardzo dużo pieniędzy. Ale teraz już nie ma zdziwienia. To znaczy już się nikt nie dziwi, że PiS wygrał i nikt się nie dziwi, że PiS prowadzi taką politykę, bo wszyscy już wiedzą, jaki jest PiS. Natomiast słyszymy wyrazy współczucia po prostu, że w Polsce zdarzyła się taka wpadka, że ma rząd, który kompletnie nie rozumie integracji europejskiej, który działa wbrew interesowi własnego narodu. Ale są jeszcze dwa obszary, w których ta polityka dewastuje dorobek 25-lecia. To jest gospodarka. Jak widzimy, w jaki sposób, jak szybko zadłużany jest kraj, jak pochopnie i lekomyślnie wydawane są pieniądze, rozdawane właściwie, bo przecież nie tworzymy inwestycji, nie tworzymy nowych miejsc pracy, tylko po prostu rozdajemy pieniądze.
Rozdajemy? Mówi pan o 500+?
Mówię o 500+, ale mówię też o podwyżkach na minimalnych emerytur, o minimalnej płacy, mówię też o zapowiedziach.
Ale chyba tego Polacy oczekują.
No ale nie stać nas na to, bo te pieniądze są wszystkie pożyczone. My nie mamy tych pieniędzy, my się zadłużamy po to, żeby dawać pieniądze. Gdybyśmy mieli te pieniądze, to oczywiście trzeba je rozdzielać zgodnie ze społecznym zapotrzebowaniem. Ale przecież zadłużając się, my stwarzamy sytuację, w której ci sami ludzie, którzy się cieszą dzisiaj, bo dostają 500+, za 2-3 lata będą musieli spłacać te długi. To jest polityka skrajnie nieodpowiedzialna. I wreszcie trzeci obszar poza gospodarką to jest oczywiście rujnowanie państwa, prawda? Rujnowanie państwa prawa, dążenie do jakby takiego totalitarnego ogarnięcia wszystkich dziedzin życia. No mnie to przypomina, mam tyle lat, że doskonale pamiętam czasy PRL-u i to jest po prostu marsz do tyłu w stronę właśnie takiego totalitarnego PRL-owskiego systemu, gdzie partia rządząca po prostu chciała mieć kontrolę nad wszystkim.
Strategia dumnego narodowego państwa, które samotnie chce walczyć o swoje interesy, lekceważąc kuluary i salony Strasburga i Brukseli, to dobra taktyka na niestabilne czasy, bo są niestabilne.
Oczywiście, że niedobre. Dobra, to, że tak jak już powiedziałem, pojedyncze państwa w XXI wieku, w epoce globalizacji, nie są w stanie zabezpieczyć w pełni swoich interesów, jeśli nie współpracują z innymi. Państwa europejskie skazane są na współpracę. Za 20 lat żadne z państw europejskich nie będzie miało więcej niż 1% ludności świata. Naprawdę jesteśmy małymi państwami, inne kontynenty rozwijają się bardzo szybko. Jeżeli chcemy coś znaczyć w świecie, jeżeli chcemy chronić nasze interesy, nasz sposób życia, naszą kulturę, zapewnić przyszłość naszym dzieciom i wnukom, to musimy współpracować ze sobą. PiS tego nie rozumie i myśli, że Polska może w pojedynkę rozwijać się równie szybko, jak będąc częścią europejskiej rodziny narodów. To jest po prostu fikcja. Tak, to jest niemożliwe. PiS nas skazując nas na izolację, skazuje nas też na stagnację gospodarczą.
Pańską obecność w Stargardzie można uznać za formę wsparcia kandydatki Platformy ubiegającej się o urząd prezydenta miasta w przedterminowych wyborach, czy jakiś inny jest cel?
Nie, ja przyjechałem wesprzeć panią Zofię Wawrynowicz w tych wyborach. Uważam, że jest świetnym kandydatem na prezydenta Stargardu. Miałem okazję pracować z nią w 7. kadencji Sejmu i jestem pełen najwyższego uznania dla jej talentów i politycznych, i organizacyjnych, ale przede wszystkim jestem pod wrażeniem ogromnego zaangażowania w sprawy regionu i jej rodzinnego miasta, właśnie Stargardu. Zofia była w stanie załatwiać rzeczy niemożliwe, jeśli chodzi o dofinansowanie rozmaitych projektów tutaj, między innymi remont zabytków Stargardu, prawda, czy dofinansowanie komunikacji miejskiej, czy wreszcie wsparcie dla instytucji kultury tutaj na terenie Stargardu. Była bardzo skuteczną posłanką, muszę powiedzieć, i ona jest osobą bardzo otwartą, chce mieć kontakt z ludźmi, żyje sprawami mieszkańców.
Nie byłabym sobą, gdybym nie zadała ostatniego, ale ważnego dla mnie pytania. Jak to jest, że człowiek taki jak pan, merytoryczny, konkretny, wyciszony mam wrażenie, jak to jest żyć na co dzień z dwoma artystkami? Z jedną, oczywiście cały czas mówię o żonie, Teresie Rosati, projektantce, i z córką, Weroniką.
No, przeciwieństwa się chyba przyciągają w naszym przypadku, bo rzeczywiście nasze obszary działania czy aktywności, moje z jednej strony, a żony i córki z drugiej strony, znajdują się na dwóch przeciwległych biegunach, można powiedzieć. Ale jakoś dobrze nam z tym i muszę powiedzieć, dzięki temu, że mam w domu dwie artystki. No jedną czasami tylko, jak zechce z nami spędzić trochę czasu, mówię o Weronice, to dzięki temu po prostu chyba mam też pełniejszy ogląd świata. Jestem bardziej skłonny i zdolny do zrozumienia innych ludzi, innych postaw.
Poprawiają wrażliwość takiego faceta jak pan?
No, starają się chyba poprawić. Nie wiem, czy im to dobrze wychodzi, ale myślę, że służy to nam całej trójce.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Dariusz Rosati.
Dziękuję państwu i pozdrawiam słuchaczy.